Serwis informacyjny w Radiu Maryja. Rodzice świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, Maria Zelia i Ludwik Martę oraz włoski kapłan i hiszpańska siostra zakonna dołączyli do grona świętych. Kanonizacja nastąpiła w symbolicznym momencie trwającego w Watykanie synodu księży biskupów o rodzinie. Mszy świętej kanonizacyjnej przewodniczył ojciec święty Franciszek. W homilii powiedział, że czworo nowych świętych niezmiennie służyło braciom z niezwykłą pokorą i miłością, naśladując w ten sposób boskiego nauczyciela. Ojciec Święty przypomniał, że włoski ksiądz Vincenty Grossi był gorliwym proboszczem, wrażliwym na potrzeby zwłaszcza młodzieży. Święta Maria od niepokalanego poczęcia służyła najbiedniejszym dzieciom i osobom chorym, a małżonkowie Ludwik i Maria Zelia zbudowali rodzinę pełną wiary i miłości, w której narodziło się powołanie ich córek.
Świetlane świadectwo tych nowych świętych zachęca nas do wytrwania na drodze radosnej służby braciom. Służby braciom, jednocześnie ufając w pomoc Boga i macierzyńską opiekę Maryi. Z nieba czuwają teraz nad nami i wspierają nas swoim możnym wstawiennictwem.
Ojciec Święty podkreślił, że wszyscy uczniowie Jezusa powinni jego wzorem podążać drogą miłości i służby. Wskazał przy tym na konieczność odrzucenia światowej pokusy chęci zajmowania pierwszego miejsca i rozkazywania innym.
C'è incompatibilità.
Nie da się pogodzić sposobu rozumienia władzy według kryteriów światowych z pokorną służbą. Służbą, która powinna charakteryzować władzę zgodnie z nauczaniem i przykładem Jezusa. Nie da się pogodzić ambicji karierowiczostwa i naśladowania Chrystusa. Nie da się pogodzić zaszczytów, sukcesów, sławy, triumfu doczesnych z logiką Chrystusa ukrzyżowanego.
W rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański Ojciec Święty wyraził swoje zaniepokojenie sytuacją przemocy w Ziemi Świętej. Potrzeba teraz wiele odwagi i męstwa, aby powiedzieć nie nienawiści i zemście i czynić gesty pokoju, powiedział Ojciec Święty.
Módlmy się o to, aby Bóg wzmocnił w każdym rządzącym obywatelach odwagę do przeciwstawienia się przemocy i podjęcia konkretnych kroków w celu odprężenia. W obecnym kontekście na Bliskim Wschodzie jest to bardziej niż kiedykolwiek ważne, aby w Ziemi Świętej zapanował pokój. Wymaga tego od nas Bóg i dobro ludzkości.
Od początku października narasta przemoc w Jerozolimie i na terytoriach autonomii palestyńskiej. W wyniku ataków palestyńskich nożowników, a także zamachów bombowych w Jerozolimie i na zachodnim brzegu, śmierć poniosło już ponad 40 osób, w większości Palestyńczyków. Do ataków Palestyńczyków dochodzi niemal codziennie. W Polsce trwają uroczyste obchody 31. rocznicy męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Modlitwa, spektakle, koncerty i bieg sztafetowy – tak upamiętniano kapelana Solidarności w Bydgoszczy, Włocławku i Górsku. W niedzielę przy włocławskiej tamie wierni modlili się za wstawiennictwem błogosławionego męczennika. Następnie ruszyła procesja z relikwiami kapłana do sanktuarium męczeństwa błogosławionego księdza Jerzego, gdzie sprawowana była msza święta. Przewodniczył jej ksiądz prałat Zbigniew Szygenda, kapelan Solidarności. Po uroczystościach można było zwiedzić muzeum poświęcone księdzu Popiełuszce. Ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański, wspomina znajomość z zamordowanym kapelanem Solidarności.
Znaliśmy się jako klerycy, a potem to, co nas łączyło, to służba wojskowa. Z tym, że ja zostałem wezwany do wojska w 65 roku, a on w 66 milenijnym do Bartoszyc. I ksiądz Jerzy Popiełuszko to jest też żołnierz z Bartoszyc, a jednocześnie męczennik naszych czasów, przede wszystkim oficjalnie przez kongregację do spraw kultu i kanonizacji został ogłoszony patronem Solidarności, a więc świat pracy, a konkretnie niezależny samorządny związek zawodowy Solidarność ma swojego patrona. To jest ogromny wymiar dla świata pracy i czekamy na proces kanonizacyjny.
Patronat honorowy nad uroczystościami objęli m.in. biskup włocławski Alojzy Mering oraz region toruńsko-włocławski NZZ Solidarność. W poniedziałek uroczystości zaplanowano w Kościele Świętych Polskich Braci Męczenników Bydgoszczy. W ramach obchodów w poniedziałkowej Eucharystii w Warszawie weźmie udział prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda. Już za tydzień odbędą się wybory parlamentarne. To ostatnia szansa na zdobycie poparcia społecznego. W niedzielę PiS próbuje przekonywać do siebie programem, a premier Ewa Kopacz nadal straszy PiS-em. W opublikowanych w niedzielę nowych spotach wyborczych PiS prezentuje założenia podatku bankowego i podatku od hipermarketu. W pierwszym materiale kandydatka PiS na premiera stwierdziła, że ogromne zyski sektora bankowego wypracowane w Polsce obecnie wspierają rozwój Niemiec, Holandii i Włoch.
Dlatego proponujemy, żeby wprowadzić podatek bankowy właśnie od tych instytucji bankowych, który pozwoli na to, że przynajmniej część tych zysków pozostanie w Polsce. Zaraz usłyszycie pewnie Państwo o tym, że po wprowadzeniu tego podatku opłaty bankowe wzrosną, że to odbije się na Waszych kieszeniach. Nie oszukujmy się, gdyby banki wiedziały, że można w Polsce podwyższyć opłaty za usługi, to już dawno by to zrobiły.
W drugim spocie Beata Szydło na przykładzie gminy, w której nie ma hipermarketów, wskazuje na rozwój lokalnego handlu. Zaznacza, że zyski hipermarketów nie zostają w Polsce. Ma to zmienić nowy podatek obrotowy. Dzięki niemu budżet państwa ma uzyskać około 3 miliardów złotych. Platforma Obywatelska przyjęła inną strategię i wykorzystała ostatnią niedzielę na występ w mediach. W swojej wypowiedzi premier Ewa Kopacz jak zwykle straszyła PiS-em. Szefowa rządu mówiła, że to PO może zatrzymać szaleństwo, które się zbliża. Uzasadniała w ten sposób tezę, że oddanie głosu 25 października na partie, których poparcie oscyluje na granicy progu wyborczego, to strata głosu. Podkreśliła też, że interesuje ją koalicja Polaków, którzy powiedzą PiS nie. W odpowiedzi na słowa przewodniczącej PO prezes PiS Jarosław Kaczyński przekonywał dziś w Krakowie, że wygrana jego partii w wyborach będzie oznaczała rządy spokoju, pokoju i wielkiego planu dla Polski.
Co proponuje druga strona? Wielopartyjny rząd oparty na zasadzie negatywnej, przeciw PiS-owi. Najgorsza zasada, jaką można mieć w polityce. Rząd wojny, wojny wewnętrznej, bo te partie się nie porozumieją. Są bardzo od siebie odległe. Rząd wojny z prezydentem. Rząd wojny z opozycją. Czyli krótko mówiąc, chaos, walka, wojna, żadnego planu dla Polski. Taki dzisiaj jest wybór. I każdy rozsądny człowiek musi przyjąć, że tak to właśnie wygląda. I chyba jest zupełnie oczywiste, co powinniśmy proponować Polakom. Tą pierwszą alternatywę. Nasze rządy.
Poniedziałek kolejna odsłona kampanii wyborczej i bardzo ważny jej element. Debata przedwyborcza z udziałem premier Ewy Kopacz oraz kandydatki PiS na premiera Beaty Szydło. Spotkanie w Telewizji Polskiej rozpocznie się o godzinie 20. Komitet Praw Dziecka ONZ wzywa Polskę do likwidacji okien życia i promowania alternatywnych rozwiązań służących zrzekaniu się praw do dziecka. Zdaniem komitetu idea okien życia narusza prawo dziecka do tożsamości i jest niezgodna z konwencją o prawach dziecka. Swoje zalecania komitet zawarł w dokumencie oceniającym wdrażanie postanowień konwencji przez dane państwo. Komitet rekomenduje w ostateczności udostępnienie instytucji anonimowego porodu w szpitalu. Ze stanowiskiem ONZ nie zgadza się polski rzecznik praw dziecka. Marek Michalak powiedział, że nie wolno likwidować alternatywy, która może uratować dziecku życie. Krytyka okien życia najczęściej płynie ze strony organizacji feministycznych oraz promujących tak zwaną aborcję, mówi Kaja Godek z Fundacji Pro Prawo do Życia.
Ponieważ okna życia ratują życie dzieci, to są solą wokół tych środowisk. Tak naprawdę chodzi tutaj o to, żeby przekonać matki, że nie ma żadnego innego wyjścia. To, co jest w Niemczech, ta instytucja anonimowego porodu ma taką wadę, że również kobieta może się bać skorzystać z takiego porodu, ponieważ jednak mimo wszystko jej dane będą gdzieś przechowywane. Ja oczywiście jestem całym sercem za tym, żeby dzieci znały swoich rodziców i żeby miały prawo do poznania swojej tożsamości biologicznej również w ten sposób, że poznają zarówno matkę, jak i ojca. Natomiast cóż, nie żyjemy w świecie idealnym. Każde rozwiązanie, które pozwala zachować dziecko przy życiu, sprawdza się, bo okna życia przecież się sprawdzają. Co roku kilkanaście takich przypadków znalezienia dzieci w oknach życia, to jest kilkanaście przypadków uratowanych dzieci.
Okna życia działają najczęściej przy klasztorach, domach dziecka, szpitalach. Umożliwiają anonimowe pozostawienie dziecka w bezpiecznym dla niego miejscu. Rodzice nie są poszukiwani, a dzieci trafiają do adopcji. Okna życia funkcjonują niemal w całej Europie. W Polsce jest ich kilkadziesiąt. Ich adresy można znaleźć na przykład na stronach Caritas. Był to serwis informacyjny w Radiu Maryja.